bez barier.
Młodzież najbardziej troszczy się o uczniów ubogich i z niepełnosprawnościami. Tak przynajmniej wynika z badania na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka. Objęto nim ponad 3000 uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Młodzież najczęściej deklarowała, że osoby z niepełnosprawnością nie przeszkadzają i mogą funkcjonować w najbliższym otoczeniu. Tak mówiło ponad 86%. Nieco mniej, 77%, wyrażało zaciekawienie odczuciami takiej osoby, a 7 na 10 osób chciałoby dowiedzieć się czegoś więcej o ich życiu codziennym. Najczęstszym uczuciem było zmartwienie i smutek na myśl o sytuacji takich osób. A dziś skupimy się na radościach, smutkach i planach Podlaskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Polski Związek Niewidomych jest największą i najstarszą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Jak czytamy na jego stronie internetowej, pomagamy osobom tracącym wzrok i ich bliskim w odnalezieniu się w nowej sytuacji wynikającej z utraty wzroku. Uczymy, jak być samodzielnym w domu, w podróży, w pracy i jak aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Pracujemy na rzecz systemowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku i dbamy o ich właściwe postrzeganie. Jak czytamy dalej, uczestniczymy w spotkaniach, konferencjach, naradach na szczeblu województwa i kraju, promując swoją działalność oraz podejmując wszelkie działania przeciw wykluczeniu społecznemu. Czynimy wszelkie starania o środki finansowe u władz na szczeblu gminy, powiatu, województwa, środków unijnych i prywatnych darczyńców, które pozwalają na realizację zadań statutowych naszej organizacji. Siedzibą Okręgu Podlaskiego Polskiego Związku Niewidomych jest budynek przy ulicy Białej 13/33 w Białymstoku, a dyrektorem Krystyna Korolczuk.
Nasz okręg skupia około 1200 osób w całym województwie. W samym Białymstoku jest to około 300 osób i 50 też dzieci. Więc do nas należą i dzieci, i młodzież, jak też osoby dorosłe. W dorosłych osobach najwięcej jednak stanowią osoby starsze już. Bo młodzi albo nie mają czasu, albo się uczą, lub też pozakładali rodziny, to też nie mają specjalnie tutaj czasu, żeby uczestniczyć w naszych zajęciach. Zatem albo są to dzieci i młodzież, albo też osoby starsze przeważają. Większość to jest raczej nabyta. Z urodzoną wadą wzroku też jest dużo osób, ale jednak jest to większość nabyta poprzez choroby, poprzez różnego rodzaju wypadki.
W jaki sposób te osoby trafiają do Was?
Przede wszystkim to osoby same w swoim środowisku nas propagują, ale też poprzez media też docieramy do tych osób, jak też chodzimy po poradniach okulistycznych z prośbą, żeby jeżeli ktoś traci wzrok, to żeby do nas kierować takie osoby, bo pomagamy im wyjść z takiego kryzysu, jak utrata wzroku.
Co się składa na Waszą działalność?
Pola naszej działalności są bardzo szerokie, bo oprócz takich podstawowych rehabilitacji, jak właśnie nauka orientacji przestrzennej, czyli chodzenie z laską, czy też nauka czynności dnia codziennego, jak sobie radzić bezwzrokowo z przyrządzaniem czy potraw, czy ubieraniem się, czy sprzątaniem, to też mamy inne formy takiej działalności, jak na przykład terapię widzenia, rehabilitację wzroku. Mamy też tyfloinformatykę. Uczymy ludzi też, jak bezwzrokowo posługiwać się komputerem, programami rozmaitymi, czy też sprzętem pomocnym przy utracie wzroku. Prowadzimy także taką i art terapię, gdzie założony jest chór nasz związkowy. Prowadzimy rehabilitację przez teatr. Jest to doskonała rehabilitacja, bo uczy ludzi takiej śmiałości, bo ludzie z utratą wzroku są raczej nieśmiali i tacy bojaźliwi, a teatr uczy takiej odwagi, takiej śmiałości, że potrafią bardziej siebie jakoś gdzieś przedstawić i załatwić jakieś sprawy, to już jest im zupełnie łatwiej. Prowadzimy też jeszcze czynności dnia codziennego, czyli gotowanie. Ludzie przychodzą i uczą się, jak bezwzrokowo robić sobie i kanapki, i różne inne potrawy. Dużo, dużo jeszcze takich innych. Dzieci mają też terapię widzenia, mają tyflopedagoga, mają logopedę, bo przecież niektóre osoby też są takie, które mają sprzężoną niepełnosprawność, no i trzeba też wspierać w ich innych tych też niepełnosprawnościach.
W siedzibie przy ulicy Białej w Białymstoku jest poradnia.
Tak, jest poradnia dla dzieci i młodzieży, jak też i dla dorosłych. Jest to poradnia rehabilitacji wzroku i tam tyflopedagodzy, jak też instruktor od rehabilitacji wzroku prowadzą z dziećmi zajęcia. I bardzo skuteczne są to zajęcia, bo wyrównywanie szans, bo dziecko słabowidzące czy też niewidome ma mniejsze szanse i w nauce, i w postrzeganiu tego świata. Więc tego wszystkiego właśnie w tej poradni dzieci uczą się. Mamy wiele pomocy do tej nauki, wszelakich dydaktycznych i zdobywają dzieci takie pierwsze kroki, uczą się takiej samodzielności tej naszej poradni.
Czy wzrok trzeba ćwiczyć?
Tak, oczywiście wzrok trzeba ćwiczyć jak każdą inną część ciała. To jest bardzo istotne, szczególnie osoby, które tracą ten wzrok, to po to, żeby zatrzymał się na tym miejscu, w jakim jest, żeby się nie pogarszało. Należy ćwiczyć. To jest bardzo, bardzo ważne, ćwicząc wzrok. Bardzo. Szczególnie wzrok się psuje. Tutaj chciałabym przestrzec przed komórkami. To światło niebieskie jest bardzo szkodliwe dla wzroku, okropnie szkodliwe. Dlatego nie wolno dzieciom dawać tabletów, smartfonów, bo to jest naprawdę bardzo szkodliwe. A szczególnie jeżeli ktoś ma wzrok uszkodzony czy słaby wzrok.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Czy łatwiej jest działać w takim mieście jak Białystok, czy też jesteście w stanie prowadzić te różne działania poza Białymstokiem?
W Białymstoku oczywiście, że jest łatwiej. Niemniej jednak prowadzimy też i poza Białymstokiem. Mamy 13 kół w miastach powiatowych i nasi terapeuci jeżdżą tam też na szkolenia i szkolą ludzi w miarę potrzeby. Jeżdżą indywidualnie, uczą na przykład posługiwania się białą laską, więc jest taki instruktor orientacji przestrzennej, który w jakichś potrzebach jeździ po tych różnych miastach i tam uczy, żeby dojść do sklepu, do lekarza, takie bardziej potrzebnych miejsc tej osobie niewidomej czy tracącej też wzrok.
Każda czynność dnia codziennego nabyta przy niepełnosprawności wzroku to jest bardzo duża wartość, ale ta podstawowa to jest taka, żeby właśnie posługiwać się białą laską, żeby wyjść z domu, tak. W tym domu się nie zasiedzieć.
No, oczywiście, że tak. To jest właśnie najbardziej taka podstawowa orientacja, żeby wyjść z domu, żeby nie być uzależnionym od osób drugich, czy od rodziny, od kogokolwiek. To jest bardzo istotne takiej osobie i już są tak osoby zrehabilitowane, że same przychodzą, posługując się białą laską, trafiają do nas, przychodzą na różne nasze zajęcia.
A postrzeganie ludzi z białą laską zmienia się?
Na przestrzeni lat zauważyłam, że społeczeństwo jest bardziej wyrozumiałe, bo przedtem to ludzie nie wiedzieli, jak pomóc takiej osobie, dlatego też bali się, bo człowiek jak nie wie, to się boi, bo nie wie jak. Ale robimy takie szkolenia w szkołach, w przedszkolach, na uczelniach, jak pomagać osobie niewidomej, że jeżeli spotkasz osobę niewidomą, to trzeba wiedzieć, jak tej osobie pomóc. I właśnie takie szkolenia prowadzimy i w Białymstoku, i w innych miastach naszych w województwie.
Bo ważna jest edukacja w każdej dziedzinie, również w tej.
Tak, edukacja tak właśnie jest najważniejsza. Jeżeli my społeczeństwo przygotujemy do tego, do postrzegania ludzi niewidomych i do zauważenia ludzi niewidomych, to łatwiej się tym ludziom żyje i społeczeństwu też jest łatwiej, bo czasem człowiek chce pomóc, a nie wie jak. A jeszcze jak wie jak, no to zupełnie inaczej to wygląda.
By lepiej zrozumieć te potrzeby, warto też zapoznać się z cyklem animowanych filmów Polskiego Związku Niewidomych N jak niewidomy. Te filmy dostępne są w internecie.
N jak niewidomy, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku.
Daj spokój, zostawili nam psa. No dobra, zgodziłam się, ale ten był całą noc. Przecież ja oka nie zmrużyłam. Moniki nie było w pracy. I kto znowu miał ją zastąpić? Ja ją musiałam zastąpić. A na dodatek... Czekaj. O nie, no jeszcze ten. Za chwilę wpadnie pod samochód. Przepraszam, muszę kończyć. Wypadałoby jakoś pomóc, tylko... Tylko jak? Przepraszam bardzo. Przepraszam pana, czy ja mogę pana o coś zapytać?
Tak, słucham.
Przeszedł pan sam przez ulicę.
Tak.
Wie pan, gdzie jest kawiarnia? Przepraszam bardzo, ale coś mi tu nie gra. Czy pan... pan naprawdę jest niewidomy?
Tak, ale... Nie. Proszę, proszę, niech pani usiądzie na chwilę. Słyszy pani to klekotanie?
Tak.
To przejście. A przecież kawa pachnie tak jak kwiaty, perfumy. To proste. A do tego słychać... Musiałem się tego wszystkiego nauczyć. Gdy po wypadku usłyszałem, że bezpowrotnie tracę wzrok, to był to dla mnie koniec świata. Na szczęście spotkałem ludzi, którzy wiedzieli, jak mi pomóc, jak przywrócić życiu. Wśród nich byli też tacy, którzy słabo widzą, a każdy z nich inaczej. Oprócz całkowicie niewidomych są na przykład tacy, którzy mają zawężone pole widzenia, tak zwane lunetowe. Widzą jak przez dziurkę od klucza. Inni mają mroczek centralny albo mroczki rozsiane. Są też tacy, którzy widzą jakby przez mgłę. I im wszystkim nie pomagają żadne okulary.
Tyle tego, jak się w tym połapać?
To akurat nie jest trudne. Naprawdę trudne to przełamać własny lęk. Dogadać się na nowo ze światem i innymi. Na przykład jak się przywitać. Albo widzieć, co się ma podane na talerzu. Proszę sobie wyobrazić, że wykorzystuję to samo rozwiązanie, które tak bardzo pomagało pilotom samolotów wojskowych orientować się w przestrzeni. Piloci potrzebowali niezawodnego systemu orientacji, by wiedzieć, z której strony spodziewać się wroga.
Dobrze, a co z czytaniem? Co z pisaniem? Liter pan już nie widzi. To musi być chyba strasznie trudne.
Łatwe nie jest, fakt. Ale czytam, czytam i piszę. Tylko, że inaczej niż przed wypadkiem. Nauczyłem się Braille'a. To jest takie wypukłe pismo oparte na sześciopunkcie. Ma już prawie 200 lat. Ale nikt lepszego do tej pory nie wymyślił. Bez problemu mogę więc na przykład sam sięgnąć po aspirynę, gdy boli mnie głowa. Czy po coś na nadciśnienie, bo opakowania leków na szczęście są oznakowane Braille'em. Dziś to standard. Poza tym są gadające komputery, książki, których mogę wysłuchać.
A co z pieniędzmi? Mam wrażenie, że w nich to już zupełnie można się pogubić.
Wbrew pozorom to nie jest takie trudne. Monety dość łatwo rozpoznać. Kiedy się je jeszcze dodatkowo posegreguje...
To znaczy, że jest pan zupełnie samodzielny i że w ogóle nie potrzebuje pan pomocy.
Tak dobrze to nie jest. Są sytuacje, w których bardzo potrzebuję pomocy. Proszę sobie tylko wyobrazić. Nadjeżdża autobus albo tramwaj. Usłyszę to wprawdzie, ale nie zobaczę przecież, jaki mają numer. Dla mnie niewidomego najlepiej, kiedy ktoś podejdzie i po prostu powie: przyjeżdża dziewiątka. Albo przy wejściu do autobusu lub tramwaju, zanim opukam laską pojazd i zorientuję się, gdzie są drzwi. Już mija dużo czasu. Może się zdarzyć, że autobus lub tramwaj odjedzie. Pomoc jest wówczas więcej niż wskazana.
Jak to zrobić?
Najlepiej podać mi swoje ramię, pójść pół kroku przede mną. Wyczuję wtedy wcześniej, jak porusza się mój przewodnik i będę wiedział, że właśnie zaczyna wchodzić na stopnie. Jednak samo ostrzeżenie, uwaga, schody, niestety nie wystarczy. Koniecznie trzeba dodać, czy są to schody w górę, czy w dół.
Mam podać ramię i iść pół kroku przed panem, informując o zbliżaniu się przeszkód.
Tak jest. A już w tramwaju najlepiej położyć moją rękę na uchwycie lub oparciu fotela. Wtedy szybko zorientuję się, gdzie usiąść.
Kładę pańską rękę na oparciu lub uchwycie.
Podobnie przy schodzeniu. Ramię i pół kroku przede mną. Najlepiej przystanąć...
I dodać schody w dół.
Tak.
Dobrze, a jak dżentelmen zachowuje się w drzwiach? Przepuszcza damę?
Obowiązują tu niestety nieco inne zasady. Przewodnik zawsze pierwszy. Takie prowadzenie pozwala wystarczająco wcześnie zorientować się, że skręcamy w prawo, w lewo, zatrzymujemy się, przyspieszamy. Proszę mi tylko powiedzieć i opisać, gdzie jesteśmy. Dalej sobie poradzę sam.
Tu jest taki biały budynek.
Nie. Tu i tam dla mnie nic nie znaczą.
Gdy przejdzie pan 50 metrów prosto i po lewej minie pan mały skwer z fontanną, to za nim będzie skrzyżowanie.
Bardzo dziękuję. Teraz już wiem, gdzie jestem. Dalej sobie poradzę.
No to do widzenia. Ale czy można tak powiedzieć? Do widzenia.
No pewnie, to przecież dla mnie najlepsze życzenie. I oby się spełniło. Do zobaczenia.
W Polsce żyje około 500 tysięcy osób z dysfunkcją wzroku. Są wśród nich osoby niewidome od urodzenia i takie, które z różnych powodów, wypadku, choroby, tracą wzrok lub w znacznym stopniu niedowidzą. Jeśli chcesz im pomóc, nie bój się pytać. Zawsze warto.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Chciałabym jeszcze wrócić, bo mam wrażenie, że to jest takie też Państwa oczko w głowie, teatr.
Tak, więc nasz teatr działa już prawie 17 lat. Z kolegą zakładaliśmy ten teatr. Najpierw był to taki kabarecik dwuosobowy. No i ludzie zobaczyli, że tak sobie fajnie radzimy i jakoś tak rozbawiamy ludzi. Zaczęli do nas też się zapisywać. I z tego kabaretu powstał teatr T3. To jest terapia tańcem i teatrem. I nazbierało się nas prawie 20 osób. Na przestrzeni tych lat zrobiliśmy bardzo wiele sztuk, mniejszych i większych. Z naszych takich większych sztuk to Ożenek Gogola, Alo, Alo, Damy i Huzary, Monty Pythona też robiliśmy, Igraszki z Diabłem zrobiliśmy. A teraz robimy Klan Wdów, z tym, że nasza sztuka będzie miała inny tytuł, jeszcze tak do końca nie sprecyzowany, bo jest konkurs wśród naszych aktorów na tytuł. I premierę przewidujemy na 23 lutego w Młodzieżowym Domu Kultury na Warszawskiej 79A. Będzie to godzina albo 17, albo 18, też jeszcze nie jest sprecyzowana ta godzina. Ta sztuka wydaje nam się, że będzie taka bardzo ciekawa. Tak przynajmniej my to postrzegamy. Ludzie przeważnie są zadowoleni z naszych przedstawień i to daje nam wielką satysfakcję, bo niekiedy czasem mówią, że nasze przedstawienia bardziej im się podobają niż w teatrze zawodowym. No to dla nas jest to taki wielki aplauz, no i też chęć do dalszego działania w tym teatrze. No należą do tego teatru nasi podopieczni. Przeważnie są to osoby samotne i zamiast siedzieć w domu i podglądać nie mogą, bo nie dadzą rady podglądać, no to muszą podsłuchiwać sąsiadów zamiast podsłuchiwać. A też już słuchi nie ten w tym wieku. Zatem przychodzą, uczą się tekstów. Dobre to jest na gimnastykę pamięci. Uczą się tekstów. Mają możliwość wyjścia z domów. Próby są zawsze 2 razy w tygodniu, po 2, czasami więcej godzin. Także to jest dla nas i fajna zabawa, i rehabilitacja, i to, że możemy też dać innym ludziom jakąś przyjemność, zadowolić ich, przedstawiając nasze właśnie spektakle.
Czy zdarza się, że ktoś chce, ale tak trochę boi się wyjść na scenę i pokazać się przed innymi, ale odkrywacie w nim pasję, ten talent i zachęcacie i skutecznie ktoś w tym teatrze występuje?
Oczywiście, że tak. Każdy, który na początku się zapisywał, no to miał ten lęk przed wyjściem na scenę, ale już teraz jest to coraz mniej. Mi się wydaje, że każde wyjście na scenę to jest taka olbrzymia odwaga. To nie jest takie proste. No już działamy prawie 17 lat, to ci, co tyle są, no to już nie mają z tym problemu, ale nowi to jeszcze mają z tym problem. Niemniej jednak, jeżeli to jest w grupie, to wtedy jest raźniej i ten lęk taki jest mniejszy na pewno.
Bez barier.
Jesteśmy po pierwszym miesiącu nowego roku. Wiemy, że przed Wami już w tym miesiącu, w lutym, premiera nowego spektaklu. A jakie inne plany, wyzwania na ten 2023 rok macie Państwo?
No więc planujemy przede wszystkim wycieczki dwudniowe, czasami trzydniowe albo jednodniowe. Nasi ludzie bardzo lubią jeździć na wycieczki. Planujemy też wyjścia do kin, do teatru, do opery. Już nasi ludzie byli na 3 spektaklach w tym roku. Zawsze chodzimy na nowe spektakle, zarówno do teatru dramatycznego, jak też i do teatru lalek. Tak samo jak i do opery, na wszystkie nowe spektakle też tam chodzimy. I początkowo było mało tych ludzi chętnych, a teraz to nie mogą się doczekać i wydzwaniają, kiedy nowy spektakl, i naprawdę bardzo chętnie chodzą. Mamy takie na razie plany.
Integracja przede wszystkim.
A przede wszystkim integracja, wspieranie się. No prowadzimy tutaj tak zwane czwartkowe kawiarnie. Przychodzą ludzie, żeby się wygadać, pobyć ze sobą przy kawce, przy herbatce, przy ciasteczku. To zawsze w każdy czwartek się zbierają, oprócz tych takich wszelakich spotkań szkoleniowych. Poza tym każdą trzecią sobotę miesiąca też są tutaj spotkania o godzinie 10. Zapraszamy nawet, kto nie jest u nas zrzeszony, żeby przyszedł i zobaczył i się dowiedział o nas więcej, bo dużo ludzi może nie wie, że takie są tutaj zajęcia i że tak pomagamy. To bardzo serdecznie zapraszamy, żeby do nas przyszli, zobaczyli, posłuchali i zdecydują, czy jest sens się zapisać, czy też nie ma sensu się do nas zapisać.
A to wszystko w Białymstoku przy ulicy Białej 13/33, skąd teraz przenosimy się do Suwałk. Tam w Domu Pomocy Społecznej Kalina uruchomiona będzie tak zwana opieka wytchnieniowa, mówi prezydent miasta Czesław Renkiewicz.
Chcemy na bazie DPS Kalina realizować opiekę wytchnieniową, czyli takie rozwiązanie, które ma wychodzić naprzeciw tym rodzinom, gdzie jest potrzeba jakiegoś czasowego zaopiekowania się osobą, członkiem rodziny, po to, żeby pozostali członkowie mogli troszeczkę odpocząć. Jest to rozwiązanie bardzo oczekiwane.
Zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski podkreśla, że usługa będzie bezpłatna.
To zapotrzebowanie jest spore, jest to potrzebne, chętnie opiekunowie osób niepełnosprawnych z tego korzystają. Jest to opieka na maksymalnie 14 dni, czyli opiekun osoby niepełnosprawnej może wykonać jakiś zabieg, pojechać do sanatorium, załatwić sprawy, które tego wymagają. DPS ma wykwalifikowaną kadrę, pomieszczenia są przygotowane, w zasadzie nic nie trzeba robić.
Wcześniej w planach była budowa centrum opiekuńczego, które miało świadczyć taką usługę. Byłaby to jednak wielomilionowa inwestycja, dlatego władze Suwałk zdecydowały się na inne rozwiązanie. A dziś w Bez Barier to wszystko. Do usłyszenia.
Bez barier.